Podsumowując miniony rok i kreśląc prognozy na przyszły, wyspecjalizowane w tematyce medialnej portale internetowe niemal jednogłośnie orzekły, że kres prasy drukowanej jest bliski także w Polsce i że to kwestia kilku najwyżej lat. Nie byłbym tutaj aż tak jednoznaczny, choć gołym okiem widać, że ten segment mediów bez wątpienia czekają poważne zmiany. Znikają kolejne punkty, w których można kupić gazetę. Coraz mniejszy sens ma drukowanie informacji bieżących, spadają nakłady dzienników. Pisma specjalistyczne nadal jednak będą potrzebne. Obserwuję to też u swoich dzieci. Po prasę ogólnotematyczną sięgają rzadko, ale na ulubione magazyny poświęcone zainteresowaniom czekają z niecierpliwością. Sam mam poczucie, że bez gazet i tygodników moje życie stałoby się uboższe. Redakcje nadal tworzą ciekawe, pogłębione treści. A co najważniejsze, można się na łamach prasy skonfrontować z faktami i poglądami spoza własnego kręgu, jak to się dziś mówi, spoza własnej bańki, tworzonej dla każdego z nas przez internetowe algorytmy. Polega to na tym, że automatyczne mechanizmy podsuwają nam jeszcze więcej tego, co lubimy, eliminując to, z czym się raczej nie zgodzimy. W efekcie żyjemy właśnie jakby w takiej bańce. Ten system utrudnia oczywiście uzyskanie obiektywnego, pełnego obrazu rzeczywistości i bardzo ułatwia manipulację ludźmi. Zwróćmy też uwagę na paradoksalną sytuację. Dziś to w tradycyjnych gazetach, stacjach radiowych i telewizjach można powiedzieć najwięcej, odrzucić taką czy inną polityczną poprawność. W internecie, który był kiedyś reklamowany jako sfera nieograniczonej wolności, coraz bardziej doskonałe filtry coraz mocniej wypaczają przekaz docierający do odbiorcy. Powiedzieć może każdy wszystko, ale to, do kogo ten przekaz dotrze, zależy już od innych potęg, pewnych siebie, brutalnych, często anonimowych. Sporo dowiedzieliśmy się o tym wszystkim dzięki przejęciu Twittera, jednej z większych platform mediów społecznościowych, przez miliardera Elona Muska. Ujawnił on właśnie spory pakiet dokumentów o tym, jak to wszystko działało przez lata. U nas temat się nie przebił, ale w Stanach Zjednoczonych długo był tematem numer jeden. Niektórzy komentatorzy z przerażeniem mówią o długotrwałym i świadomym łamaniu konstytucji i wolności wypowiedzi, o bezprawnej ingerencji w życie publiczne i politykę. Prześledzenie ujawnionych dokumentów wykazuje, że zespoły pracowników Twittera zbudowały czarne listy, blokując nielubianym, głównie konserwatywnym wpisom wejście na listę najpopularniejszych, aktywnie ograniczając widoczność kont poszczególnych użytkowników, a nawet całych tematów. Wszystko w sekrecie, bez informowania użytkowników. Oto jeden z przykładów. Popularny konserwatywny publicysta Dan Bongino został w pewnym momencie wprowadzony na czarną listę wyszukiwania. Jego konto zostało w systemie oznaczone kodem nakazującym pracownikom moderacji wygaszanie. Co ciekawe, autorka śledztwa w tej sprawie, niezależna dziennikarka Barry Weiss, przypomina, że Twitter zaprzeczał, że robi takie rzeczy. Dziś prawda okazuje się inna. Weiss stwierdza, że jeden z ważnych pracowników Twittera powiedział jej: pomyślcie o filtrowaniu treści jako sposobie na tłumienie tego, co ludzie widzą na różnych poziomach. To bardzo potężne narzędzie. Filtrowanie widoczności, przypomnę, to kontrola tego, co widzi użytkownik. Jeden z inżynierów Twittera powiedział dziennikarce: całkiem kontrolujemy widoczność wpisów i mocno kontrolujemy rozpowszechnianie twoich treści. Zwykli ludzie nie wiedzą, ile robimy. Koniec cytatu. Decyzje dotyczące kont uznanych za szczególnie niebezpieczne dla lewicy zapadały na najwyższych szczeblach koncernu. Sprawa budzi poważne pytania o to, jak daleko zaszło ograniczenie wolności słowa. Wielu wyciszanych narzeka, że spotkały ich represje bardziej brutalne niż te dotyczące kont państw i organizacji, na przykład terrorystycznych. Rzekoma prawicowa teoria spiskowa, podkreślają komentatorzy, właśnie się potwierdziła. Na Twitterze obowiązywała czarna lista cenzorska konserwatywnych głosów. Tego typu cenzura będzie w XXI wieku coraz większym wyzwaniem. Warto więc pamiętać, że media publiczne, równoważące dziś w naszym kraju dominującą u wydawców komercyjnych wrażliwość lewicową, są ważnym bezpiecznikiem naszej wolności. I pewnie dlatego są też tak mocno atakowane.